Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Amerykański prezydent Barack Obama przebywa z oficjalną wizytą w Polsce. Obama przyjechał na obchody 25-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
We wtorek spotkał się on z prezydentem Bronisławem Komorowskim i premierem Donaldem Tuskiem oraz przywódcami państw Europy.
Amerykański prezydent po rozmowie z prezydentem Polski wezwał poszczególnych członków NATO do większych wydatków na obronność.
Barack Obama zapewnił o amerykańskim zaangażowaniu w polskie bezpieczeństwo. Podkreślał, że Polska jest jednym z największych sojuszników i przyjaciół Stanów Zjednoczonych na świecie.
Zapowiedział też, że będzie prosił amerykański kongres o poparcie propozycji wydatkowania $1 miliarda na zwiększenie obecności wojskowej Amerykanów w Europie Wschodniej.
Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi i parlamentowi podniesienie finansowania polskich sił zbrojnych do poziomu 2% PKB.
Natomiast szef MSZ Radosław Sikorski i sekretarz stanu USA John Kerry podpisali we wtorek w Warszawie ramowe porozumienie w sprawie utworzenia polsko-amerykańskiego programu innowacji.
Ma ono być podstawą do rozszerzenia obustronnej współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wyraził zadowolenie z powodu tych deklaracji. Dodał, że zapowiedź większego finansowania wojska to nic innego jak realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości.
Wspieramy taką decyzję, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość uważa, że na siłach zbrojnych nie można oszczędzać. Pamiętamy, że w ubiegłym roku prezydent podpisał ustawę, która zmniejszyła wydatki w ubiegłym roku na zbrojenia o 3,2 miliarda złotych, więc cieszy nas zmiana podejścia prezydenta Rzeczpospolitej do finansowania sił zbrojnych, których jest przecież zwierzchnikiem.
Ta wizyta jest dowodem na klęskę polityki resetu stosunków amerykańsko-rosyjskich, zauważył profesor Romuald Szeremietiew. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej dodał, że w związku z kryzysem na Ukrainie Stany Zjednoczone muszą przewartościować swoją politykę na rzecz większego zabezpieczenia swoich sojuszników.
To, czego oczekujemy i co powinno być realizowane, no to po pierwsze rzeczywista obecność w sensie militarnym amerykańska na terenie Polski. Być może powrót do tarczy antyrakietowych. No i oczywiście przede wszystkim uszczelnienie przestrzeni powietrznej polskiej, jeżeli chodzi o środki obrony przeciwlotniczej siły rakietowej. Kwestia Bałtyku jako terenu potencjalnie bardzo, bardzo ważnego z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Europy. Wydaje się, że jeszcze w tym zakresie chyba możemy oczekiwać, czy aż we wszystkich tych rzeczach, które wspomniałem, nie wiem, ale w części na pewno tak.
Głównym punktem dwudniowej wizyty Baracka Obamy będzie jego wystąpienie na Placu Zamkowym podczas głównych uroczystości Święta Wolności. Zaplanowano je na środę.
Legendarny przywódca Tatarów Krymskich Mustafa Dżemilew odebrał w Warszawie Nagrodę Solidarności. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Na gali obecny był amerykański sekretarz stanu John Kerry. Nagroda zainicjowana przez MSZ została wręczona po raz pierwszy w związku z rocznicą wyborów z 1989 roku.
Warto zauważyć, że Nagroda Solidarności, jak zapewniał szef MSZ Radosław Sikorski, nie nosi nazwy Związku Solidarność, a jedynie odwołuje się do międzynarodowego poczucia solidarności.
Związkowcy NSZZ Solidarność podkreślają, że jest to przykład na to, jak władza publiczna, w zależności od zapotrzebowania politycznego, zawłaszcza coś, co do niej nie należy, mówi Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność.
Swoistym paradoksem jest fakt, że rząd, który absolutnie nie uznaje żadnych zasad solidaryzmu i solidarności społecznej, uważa się za uprawnionego do wręczania Nagrody Solidarności. Już też nie chcę wracać do tego, że wręczanie Nagrody Solidarności bez NSZZ Solidarność wydaje się być mocno śmieszne, ale sam ten fakt, o którym mówiłem, że w państwie, w którym tej solidarności społecznej, solidarności rządzących ze społeczeństwem jest jak na lekarstwo, a właściwie nie ma wcale, wręcza się Nagrodę Solidarności. To jest kolejny zabieg PR-owski, kolejny żart ze społeczeństwa polskiego.
Mustafa Dżemilew, długoletni więzień łagrów sowieckich, jest obecnie deputowanym do ukraińskiego parlamentu. Od początku rosyjskiej okupacji Krymu nie może powrócić do swego domu na półwyspie. Polityk nie uznaje aneksji Krymu.
Karalność obrazy uczuć religijnych jest zgodna z konstytucją, wynika z opinii sporządzonej dla Trybunału Konstytucyjnego. Bada on skargę konstytucyjną znanej skandalistki Dody, skazanej za takie przestępstwo.
W 2012 roku Dorota Rabczewska została prawomocnie skazana przez warszawski sąd na 5 000 zł grzywny za obrazy uczuć religijnych dwóch osób, określeniem autorów Biblii jako naprutych winem i palących jakieś zioła.
Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, który zaskarżył Dodę, przypomina, że podstawą wyroku był artykuł 196 Kodeksu Karnego,
który mówi wyraźnie: nie wolno obrażać uczuć religijnych, nie można obrażać Boga, Krzyża, Biblii. I uważam, że ten artykuł jest bardzo dobry i Doda Rabczewska, obrażając Boga, dobrze wiedziała, co robi. Ona po prostu chciała wtedy zabłysnąć i ta jej wypowiedź bardzo nieładna o Bogu, no doprowadziła do tego, że o Dorocie Rabczewskiej pisano i mówiono przez kilka lat.
Skandalistka chce, by Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyrok jest niezgodny z konstytucją.
W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie ma umorzyć dwa procesy generała Wojciecha Jaruzelskiego, który był oskarżony za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego oraz za masakrę robotników Wybrzeża.
Obie sprawy od 2011 roku były zawieszone z powodu złego zdrowia Jaruzelskiego. Pion śledczy IPN oskarżał generała o kierowanie zbrojnym związkiem przestępczym, który bezprawnie przygotował i wprowadził w Polsce 13 grudnia 1981 roku stan wojenny.
W oddzielnym procesie stał pod zarzutem gdańskiej prokuratury kierowania masakrą robotników na Wybrzeżu w grudniu 70 roku. W obu sprawach podsądny odpierał zarzuty, choć zarazem mówił o swej moralnej odpowiedzialności.
Piotr Łukasz Andrzejewski, przedstawiciel społeczny Solidarności w procesie dotyczącym masakry robotników, mówi, że sprawy dotyczące generała były prowadzone tak, aby nie skończyły się wyrokiem skazującym.
Niejako czekano na to, aż generał Wojciech Jaruzelski w sposób naturalny zejdzie z tego świata. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. W tej chwili realizuje się to, co cechuje całą III Rzeczpospolitą. Zarówno pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego, jak i ten tryb zrealizowany postępowania w sprawach zbrodni komunistycznej pokazuje, czym jest dzisiaj III Rzeczpospolita. Jest to po prostu, jak widać na tym przykładzie, mutant szczególny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I ci, którzy planowali przy okrągłym stole transformację ustrojową, zrealizowali w 100% swoje założenie.
Generał Wojciech Jaruzelski zmarł 25 maja w wieku 90 lat. W zeszły piątek odbyły się jego uroczystości pogrzebowe. Ostatni dyktator komunistyczny i pierwszy prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej został pochowany z honorami na wojskowych powązkach.
Pogrzebowi towarzyszyły protesty, wznoszone były okrzyki, między innymi hańba. Sprawą zakłócenia pogrzebu zajęła się już prokuratura. Zarzut złośliwego przeszkadzania pogrzebowi usłyszała jedna osoba.
Tadeusz Jędrzejczyk, który jest członkiem Gdańskiej Platformy Obywatelskiej, został nowym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nominację dla nowego szefa NFZ podpisał premier Donald Tusk. Wcześniej kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Rada NFZ.
Konkurs na nowego prezesa został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia na początku maja. Od grudnia ubiegłego roku, po tym jak premier odwołał na wniosek ministra zdrowia prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz, obowiązki szefa NFZ pełni wiceprezes Marcin Pakulski, a od 28 lutego zastąpiła go wiceprezes Wiesława Kłos.
Większe wysiłki na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodych, włączenie rolników do powszechnego systemu emerytalnego to tylko niektóre z rekomendacji Komisji Europejskiej dla Polski.
Komisja zaprezentowała rekomendacje gospodarcze dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej w ramach tak zwanego semestru europejskiego.
Polska ma zminimalizować cięcia w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, lepiej ukierunkować politykę społeczną, poprawić efektywność sektora opieki zdrowotnej.
Ponadto Komisja Europejska wśród rekomendacji wymieniła ustanowienie niezależnej rady budżetowej oraz zaleca skuteczną realizację projektów kolejowych i przyspieszenie budowy połączenia gazowego z Litwą.
Ekonomista Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że wiele wątpliwości budzi kwestia włączenia rolników do systemu emerytalnego. Pozostałe rekomendacje, jak mówi, są wynikiem zaniedbań, jakich dopuścił się rząd PO-PSL.
W sprawie rekomendacji dotyczącej ubezpieczenia rolników jestem szczerze zaniepokojony, bo nie jest to moim zdaniem rekomendacja Komisji, tylko Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. I chodzi o inne rekomendacje, szczególnie przyspieszenia modernizacji linii kolejowych. W oczywisty sposób Komisja wytyka tu rządowi Donalda Tuska poważne zaniedbania. Wszystko wskazuje niestety na to, że część środków europejskich z obecnej perspektywy 2007-2013 przeznaczonych na modernizację kolei będzie musiała być zwrócona. Komisja Europejska to wie i stąd mówi o przyspieszeniu inwestycji. Podobnie jest z tymi połączeniami sieci energetycznych i gazowych z innymi krajami.
W ramach rekomendacji gospodarczych Komisja Europejska zaleciła także wzmocnienie strategii budżetowej, aby zapewnić trwałą korektę nadmiernego deficytu do 2015 roku.
W Łazienkach Królewskich w Warszawie europosłowie, którzy zdobyli mandaty w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, otrzymali we wtorek zaświadczenia o wyborze. W głosowaniu 25 maja wybranych zostało 51 polskich eurodeputowanych.
Jest wśród nich 19 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, również 19 reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. 5 osób reprezentuje koalicję SLD-UP, a po 4 europosłów mają PSL i Nowa Prawica.
7 z 13 polityków, którzy znaleźli się na rozliczeniowych billboardach Solidarności, nie zdobyło mandatu europosła. Władze związku pozytywnie oceniły wynik kampanii Sprawdzam Polityka, prowadzonej głównie w internecie i na billboardach, mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.
Zauważyliśmy pewną zależność, że im więcej osób wchodziło na profile tego czy innego kandydata, tym gorszy wynik ta osoba osiągała. Tutaj przykład Jacka Rostowskiego jest bardzo wymowny. Blisko 10 tysięcy wejść i nieco ponad 20 tysięcy oddanych głosów na niego. Jak wiadomo, były minister finansów mandatu nie uzyskał. Podobnie zły wynik osiągnął Kazimierz Kuc, który miał kilka tysięcy głosów i też ponad 10 tysięcy wejść na swój profil.
Szef Solidarności Piotr Duda w wywiadzie dla naszego dziennika powiedział, że ta kampania to dopiero sparing, prawdziwa walka dopiero przed nami. W 2015 roku Solidarność przeprowadzi akcję na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.